Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w zimowy, ufam, piękny poranek w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Dzisiejsze spotkanie chciałbym rozpocząć od przesłania Leona XIV w kontekście modlitwy i medytacji. O modlitwie jako pielęgnowaniu przyjaźni z Bogiem mówił papież w katechezie podczas audiencji generalnej. Przypomniał, że w ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina nie może zabraknąć czasu poświęconego modlitwie, medytacji i refleksji. W ramach nowego cyklu poświęconego Soborowi Watykańskiemu II i jego dokumentom dzisiejsze papieskie rozważanie poświęcone było konstytucji dogmatycznej Dei Verbum o objawieniu Bożym. Odwołując się do tej konstytucji, papież podkreślił, że przypomina ona o fundamentalnym punkcie wiary chrześcijańskiej, relacji człowieka z Bogiem, która za sprawą Jezusa Chrystusa staje się relacją przyjaźni.
Pierwszą postawą, którą należy pielęgnować, jest słuchanie. Aby Słowo Boże mogło przeniknąć nasze umysły i serca. Jednocześnie jesteśmy wezwani do rozmowy z Bogiem, nie po to, aby Mu przekazać to, co On już zna, ale aby objawić siebie nam samym. Stąd wynika potrzeba modlitwy, w której jesteśmy wezwani do przeżywania i pielęgnowania przyjaźni z Panem. Dokonuje się to przede wszystkim w modlitwie liturgicznej i wspólnotowej, gdzie to nie my decydujemy, czego słuchać ze Słowa Bożego, ale to On sam przemawia do nas poprzez Kościół. Ponadto realizuje się to w modlitwie osobistej, która ma miejsce w głębi serca i umysłu. W ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina nie może zabraknąć czasu poświęconego na modlitwę, medytację i refleksję. Tylko wtedy, gdy rozmawiamy z Bogiem, możemy również mówić o Nim. Nasze doświadczenie podpowiada nam, że przyjaźni mogą się rozpaść z powodu jakiegoś gwałtownego zerwania lub serii codziennych zaniedbań, które osłabiają relacje aż do jej utracenia. Jeśli Jezus wzywa nas, abyśmy byli przyjaciółmi, postarajmy się nie pozostawić tego apelu bez odpowiedzi. Przyjmijmy go, zadbajmy o tę relację, a odkryjemy, że właśnie przyjaźń z Bogiem jest naszym zbawieniem.
Rozpoczął się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. Ten czas w sposób szczególny łączy katolików, prawosławnych, protestantów i inne wyznania we wspólnych modlitwach, zawsze z naciskiem na jedność i dialog. Redaktor Anna Rębas odwiedziła tym razem Kościół prawosławny w Gdańsku. Prosto z cerkwi przywiozła ekumeniczny ogień i zaprasza na rozmowę z księdzem Gabrielem Masalskim z parafii Świętego Mikołaja w Gdańsku.
W Kościele katolickim rozpoczyna się tydzień ekumeniczny. Właściwie w naszej archidiecezji już się rozpoczął, bo rozpoczął się wczoraj, 17 stycznia. Dlatego też szczególnie cieszy mnie obecność księdza Gabriela Masalskiego w studio Radia Gdańsk. Witam serdecznie księdza.
Witam serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże.
My do tych ekumenicznych wydarzeń wrócimy w drugiej części tej naszej rozmowy. A teraz jeszcze chciałam zajrzeć na chwilkę do tego prawosławnego kalendarza, bo tak naprawdę półtora tygodnia temu obchodziliście święta, Boże Narodzenie, a jutro, czyli 19 stycznia, chrzest pański, jedno z 12 wielkich świąt prawosławnych. My z kolei obchodziliśmy to tydzień temu w niedzielę, a to z kolei święto poprzedza święto Epifanii.
Szczególnie tu w Gdańsku, w naszej parafii, świętujemy chrzest pański dwa razy, tak samo jak i świętowaliśmy Boże Narodzenie, o czym wspominałem w poprzednim naszym spotkaniu. Chrzest pański w tak zwanym nowym stylu świętowaliśmy 6 stycznia, to jest rzymskokatolickie święto Trzech Króli, natomiast w starym stylu będziemy je świętowali jutro, czyli 19 stycznia. Ta różnica, już o niej sobie mówiliśmy, natomiast rzeczywiście święto Epifanii i święto Chrztu Pańskiego jest jednym świętem w Cerkwi Prawosławnej, dlatego że jest ono nierozerwalnie ze sobą połączone, ponieważ Epifania, czyli samo objawienie się Trójcy Świętej, jest właśnie w momencie Chrztu Chrystusa. Czyli w momencie, kiedy Chrystus stoi w Jordanie i z niebios wylatuje gołębica i głos poprzez właśnie objawienie się Trójcy Świętej w pełni, całego Boga w Trójcy Świętej.
Co jest głównym rytuałem tego święta? Jak to wygląda?
Oprócz tych wszystkich nabożeństw takich, można powiedzieć, klasycznych, związanych z każdym świętem, dużym świętem prawosławnym roku liturgicznego, no to święto Chrztu Pańskiego wyróżnia się zdecydowanie tym, że i 18 stycznia, czyli w Wigilię, lub 5 stycznia, to już tam zależnie kto jak świętuje, ale w samą Wigilię święta oraz w sam dzień święta odbywają się tak zwane wielkie hagiasmy, czyli wielkie poświęcenie wody. I jest to bardzo szczególne, bowiem odbywa się tylko i wyłącznie w te dwa dni w ciągu roku. Oczywiście przez cały rok też wodę święcimy, ale są to momenty takie bardziej szczególne i temu poświęceniu wody towarzyszą oczywiście piękne, churalne, świąteczne śpiewy, teksty liturgiczne są zupełnie inne i jest to takie właśnie porównywalne do tego, co się działo na rzece Jordan, co się dzieje do dnia dzisiejszego.
My przed tygodniem w kościele katolickim usłyszeliśmy, że to nie Jezus potrzebował oczyszczenia, ale chciał grzech ludzi w tej wodzie pogrążyć, czego cerkiew naucza w tym dniu.
Rozumowanie samego grzechu i grzechu pierworodnego w tym wypadku w cerkwie prawosławnej jest zupełnie inne, bowiem prawosławny chrześcijanin i cerkiew uważa, że człowiek nie nosi na sobie grzechu pierworodnego, bowiem nie jest to nasz grzech. Nie mogę ja nosić czyjegoś grzechu, tego, że zgrzeszył Adam z Ewą, tego, że oni byli nieposłuszni, tego, że oni upadli i tego, że oni zgrzeszyli. Ale skutek tego, że oni zgrzeszyli, czyli brak życia w raju, brak bycia w jedności takiej namacalnej z Panem Bogiem, brak choroby, rodzenia w bólach, praca, śmierć, to wszystko jest skutek grzechu pierworodnego, który nosi każdy z nas. Natomiast Chrystus nie obmywa nas z grzechu, Chrystus daje nam nowe życie. Poprzez chrzest możemy stać się chrześcijaninami, poprzez chrzest możemy przyjąć Ewangelię, nauczanie Chrystusa. Poprzez chrzest możemy iść Jego drogą, tak jak On nas nauczał.
Ja cieszę się, że akurat w tych dniach rozmawiamy o tym wielkim święcie też i o tym, jak wy świętujecie chrzest pański, bo tak naprawdę dużo rzeczy jest różnych, ale też dużo rzeczy jest wspólnych. My o tych wspólnych rzeczach będziemy właśnie w ciągu tych kilku dni najbliższych rozmawiać, bo rozpoczął się tydzień ekumeniczny. My już w naszej archidiecezji świętowaliśmy wczoraj właśnie w cerkwi prawosławnej. Spotkaliście się z przedstawicielami innych chrześcijańskich kościołów. Czy ksiądz na przykład osobiście chciałby się częściej spotykać z tymi przedstawicielami kościołów?
Rzeczywiście tydzień modlitw o jedność chrześcijan rozpoczął się i w kościele katolickim, rzymskokatolickim, ale rozpoczął się też w kościele prawosławnym, kościele luterańskim i tych wszystkich kościołach należących do Polskiej Rady Ekumenicznej. To jest taki szczególny moment w roku, kiedy my się spotykamy między sobą, będąc jakby gośćmi u innych, ale też i gospodarzami tych osób, które do nas przyjdą. Przedstawiciele, biskupi, duchowni, ale też bardzo dużo wiernych, których widzimy, którzy odwiedzają inne kościoły, spotykają się. Jest to wyraz tego, że pomimo różnic, to staramy się szukać wspólnego mianownika, a tym wspólnym mianownikiem jest Jezus Chrystus. I to Jego postać, Jego nauka, Jego Ewangelia są tym, co potrafi nas złączyć, ale nie tylko w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, ale w Gdańsku, szczególnie w Gdańsku, można powiedzieć z perspektywy już tutaj mojej 5-letniej, 4-letniej posługi. W Gdańsku spotykamy się bardzo często. Samo miasto Gdańsk, władze samorządowe, władze mundurowe dbają o to, żeby na uroczystościach pojawiali się przedstawiciele różnych wyznań. Bierzemy udział w różnych naprawdę wydarzeniach. W tym tygodniu kolejna rocznica śmierci prezydenta pana Pawła Adamowicza.
We wtorek spotkaliście się w Bazylice Mariackiej, prawda?
Tak,
13
stycznia. Coroczna modlitwa ekumeniczna w Bazylice Mariackiej, tak? Też pan prezydent o to dbał, żeby Gdańsk był miastem otwartym też na wiele religii, na wszystkich mieszkańców, którzy tutaj żyją. Ale też moment związany z rozpoczęciem II wojny światowej, moment spotkania na poczcie polskiej.
Msza ekumeniczna 1 listopada tak, przy cmentarzu, nieistniejących cmentarzy, oczywiście, na przykład zawsze w południe.
I tych momentów jest naprawdę wiele, ale przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby nie sztucznie stać na scenie i w 10 czy w 15 osób stać i po prostu wygłosić swoją frazę i swoją wstawkę, którą ma się do wygłoszenia w ciągu kilku sekund, ale przede wszystkim, żeby po zejściu z tej sceny i przed zejściem z tej sceny, żeby być właśnie w takich przyjacielskich odnoszeniach, żeby te relacje między wyznaniami, między kościołami były takie, jakie teraz są, że my przychodzimy, witamy się, czule ze sobą rozmawiamy, dzielimy się swoimi swoimi smutkami, radościami, pozdrawiamy się ze świętami, kto jakie obchodzi i w jakim obrządku obchodzi. I to jest chyba najważniejsze, żeby czuć taką wspólnotę ludzi mieszkających tutaj i dbających jedni o drugich. Ten tydzień modlitwy o jedność chrześcijan jest po prostu podsumowaniem, ale też pewnego rodzaju takim momentem przypomnienia, żebyśmy na pewno o tym nie zapomnieli, że możemy jeden drugiego odwiedzić i zawsze w murach innych budynków, świątyń, innych wyznań jesteśmy mile i dobrze widziani.
Wczoraj w cerkwi prawosławnej, dzisiaj przy ulicy Słowackiego w rzymskokatolickiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i w ciągu całego tygodnia też w poszczególnych kościołach. Ksiądz wyjaśnił tak naprawdę, jak wy, kapłani, biskupi, podchodzicie do tego, a myślę, że też sporo informacji zaadresował ksiądz w tej wypowiedzi do nas, do wiernych, bo tak naprawdę to my musimy się też uczyć takiej ekumenicznej wspólnoty, modlitwy, rozmowy, dyskusji, bo ten tydzień też temu ma służyć, prawda? To jest też bardzo ważne, żebyśmy my rozumieli.
Przezwyciężamy pewien strach, obawy, ukazujemy innych ludzi, którzy żyją między nami, tak w społeczeństwie i tak gdzieś tam mijamy się codziennie, jako nie jakąś inszą inność, ale ukazujemy jako spójność jednego społeczeństwa tutaj, wyrażając swoją tolerancję, miłość, to wszystko, co niesie ze sobą Ewangelia. Tak naprawdę my nie robimy nic szczególnego i nic nadzwyczajnego. Nie musimy od razu dążyć do tego, żebyśmy za tydzień służyli jedno nabożeństwo wszyscy razem, bo to z naszego ludzkiego punktu widzenia jest bardzo, bardzo trudne, ale przynajmniej taką podstawę tej wyrozumiałości, otwartości, serdeczności i miłości, którą możemy między sobą dzielić, poprzez właśnie spotkania takie ekumeniczne, poprzez późniejsze spotkania przy kawie czy przy posiłku, one prowadzą do tego, że te bariery są dużo mniejsze, są dużo bardziej kruche i dużo łatwiej nam między sobą nie tylko później rozmawiać między biskupami, duchownymi, prałatami czy wielkimi kapłanami, ale też przede wszystkim między ludźmi, między wiernymi, dużo łatwiej nam i prościej jest nawiązać relacje, współpracę, przede wszystkim rozmowę i dzielenie się swoimi i smutkami, i radościami i tym wszystkim, co niesie życie każdemu z nas.
A dla zainteresowanych przypomnę, jak wygląda plan nabożeństw w ramach tego tygodnia, tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan. Dziś w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Brętowie spotkanie animowane przez młodzieżową wspólnotę Chesed o godzinie 16. Jutro w poniedziałek nabożeństwo w kościele ewangelicko-metodystycznym przy ulicy Pniewskiego 8 w Gdańsku o 18. We wtorek natomiast modlitwa o pokój z przedstawicielami innych religii w Centrum Ekumenicznym Świętej Brygidy przy ulicy Polanki 124, również o 18. W środę natomiast w kościele luterańskim w Sopocie nabożeństwo o 18.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Polska jest otwarta na mniejszości narodowe i wszystkie wyznania, powiedział w środę prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do przedstawicieli kościołów, związków wyznaniowych, mniejszości narodowych i etnicznych. Zaznaczył, że jako prezydent czuje się odpowiedzialny za wszystkich obywateli. W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się noworoczne spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Genotyp naszej wspólnoty narodowej kumuluje się wokół dwóch ważnych cech i wartości. Z jednej strony jest to wolność i suwerenność, do której jesteśmy przywiązani za sprawą symboliki Korony Polskiej, do której tak często wracamy, ale Rzeczpospolita to także przez wieki ogromna otwartość, powiedział prezydent Karol Nawrocki. I wciąż pozostajemy w duchu ekumenicznym. Zajrzymy teraz do wspólnoty Ewangelicznego Kościoła Reformowanego. Także i ta wspólnota włącza się w modlitwę ekumeniczną, spotykając się na nabożeństwach ekumenicznych co 2 tygodnie. Chrześcijanie różnych wyznań już od kilku lat prowadzą spotkania online poświęcone modlitwie i czytaniu Pisma Świętego. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała na ten temat z pastorem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku, Pawłem Bartosikiem.
Jak wygląda modlitwa online, a nie na takim spotkaniu, kiedy widzimy drugiego człowieka?
W modlitwie online też się widzimy, tyle że oczywiście wirtualnie, więc używamy tutaj komunikatorów z funkcją wideo. Dołączają ludzie z różnych miejsc, więc widzimy się wzajemnie. Co prawda, no to jest taki kontakt wirtualny, ale wciąż kontakt realny.
Od kiedy to się zaczęło? Od czasów pandemii?
Tak, od czasów pandemii, kiedy kościoły też były, można powiedzieć, zamykane. Chociaż niektórzy mieli nabożeństwa, też mieliśmy nabożeństwa w okresie pandemicznym, ale stwierdziliśmy, że ze względu właśnie na, na lockdowny takie spotkania jak modlitwa. Będziemy kontynuowali w wersji wirtualnej. No i z czasem zaczęły dochodzić różne osoby też spoza Trójmiasta, bo wieść o tym zaczęła się rozchodzić, też informowaliśmy publicznie o tym, więc informacja o modlitwie zaczęła docierać do wielu ludzi. Kiedy pandemia się skończyła, no to stwierdziliśmy, że kontynuujemy w tej formie, bo, że tak powiem, wypaliło, więc do dzisiaj od pandemii, nie wiem, czy to był 2020 czy 2021 rok, no to już jest około 4 lat.
To długo.
Długo i z czego się cieszę, ta forma i ten pomysł nie wypalił się, nikomu się to nie znudziło. W co drugi piątek spotykamy się o 18:00. Może też dlatego, że pilnujemy tutaj, znaczy akurat nie my, ale aplikację, przez którą się łączymy, czyli Zoom ma ograniczenia tutaj czasowe. Mhm. Jeśli chcemy tutaj bezpłatnej funkcji używać Zooma, no to po 45 minutach kończy się transmisja, więc do tego czasu chcemy już zakończyć całą modlitwę. 45 minut.
Czyli taka dobra dawka 45 minut właśnie w piątek przed weekendem.
Zwykle to wygląda w ten sposób, że ludzie po prostu dzielą się intencjami do modlitwy, o co chcieliby się modlić. Potem czytam fragment zwykle z psalmu. I potem kto chce swoimi słowami może się modlić o osoby w intencjach, którymi tutaj się dzieliliśmy wcześniej. Jeżeli zostaje nam, nie wiem, 5-10 minut na końcu, to jest taki już czas luźnych rozmów.
O co chcą się modlić ludzie? O co najczęściej proszą? Co jest dla nich najważniejsze?
Zdrowie i wiara. Te wątki się pojawiają. Wzmocnienie wiary dla nich albo o wiarę dla bliskich. O Boże działanie, Bożą interwencję, nawrócenie bliskich osób w rodzinie, ale również o zdrowie, czyli albo swoje, albo kogoś z rodziny, albo osób z kościoła, przyjaciół i tak dalej, więc te dwie intencje są, można powiedzieć, no prawie na każdym spotkaniu.
Trudno się otworzyć przed innymi?
Zwykle jak zapraszam do modlitwy, to mówię, przynieśmy Panu Bogu w modlitwie te intencje, które wypowiedzieliśmy na głos, ale być może też mamy w sercu jakieś sprawy, które też chcemy zanieść, no nawet w cichej modlitwie, to jest w porządku. Więc tutaj jest całkowita wolność, otwartość, kto z czym przyjdzie albo podzieli się. Natomiast te osoby, które już dołączają, no to już są osoby, które albo pragną modlitwy, albo pragną się podzielić sprawą, żeby inni modlili się. Więc tutaj akurat z tym problemu nie ma.
Modlitwa ekumeniczna, czyli zapraszacie wszystkich.
Tak, ekumeniczna, czyli otwarta dla wszystkich chrześcijan. To nie jest modlitwa międzyreligijna, ale modlitwa ekumeniczna, czyli modlą się chrześcijanie z różnych kościołów. Staramy się to też tak podkreślać, żeby to nie było takie ekskluzywne spotkanie paru ludzi z jednego kościoła, ale dołączają do nas ludzie i z różnych miejsc Polski, i z różnych kościołów. Czyli mamy i protestantów, i katolików. Te rozmowy na temat różnic gdzieś tam odchodzą na dalszy plan. Oczywiście jest przestrzeń na rozmowy na ten temat, ale nie podczas modlitwy, dlatego że kiedy się modlimy, no modlimy się do jednego Boga w Trójcy Jedynego, łączy nas jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jak mówi apostoł Paweł. I myślę, że to jest też jeden z Bożych sposobów budowania jedności w prawdzie Ewangelii. To trafiło dlatego, że mamy do czynienia dzisiaj z takim myśleniem plemiennym w Kościele, czyli każdy Kościół, nie myślimy w kategoriach budowy, wzmacniania Bożego Królestwa, tylko w kategoriach budowania własnych księstw jakichś takich, nie? Że każdy kościół, każda denominacja traktuje siebie jako taką trochę zamkniętą, ekskluzywną grupę, gdzie kontakt z innymi chrześcijanami może nawet odbierany jest jako zagrożenie dla, nie wiem, członków kościoła, że może odejdą, zmienią kościół i tak dalej. Tutaj w ogóle ten temat się nie pojawia. Ludzie czytają też jakby nasze tutaj, nie wiem, czy wpisy, artykuły, słuchają naszych kazań, więc jest przestrzeń na to, żeby wzajemnie się poznawać, rozmawiać, ale modlitwa powinna łączyć nas.
To jest taka modlitwa otwarta, każdy po przesłuchaniu psalmu może się modlić i zarówno w swoje intencje, jak i pewnie jakieś przemyślenia na temat pisma.
Tak, tu trzeba pamiętać, że tu trzeba uszanować też jakby troszkę różne tradycje w kościele powszechnym, jeśli chodzi o nawet sposób modlitwy. Są kościoły, no głównie na przykład kościoły charyzmatyczne, praktykują modlitwę w ten sposób, że wszyscy modlą się jednocześnie. My tego nie robimy, raczej zależy nam na tym, żeby wzajemnie się słuchać, czyli modli się jedna osoba, pozostałe włączają się w tą modlitwę w ciszy, odpowiadając na samym końcu amen. Po chwili, jeżeli ta osoba skończy modlitwę, to może włączyć się na głos kolejna osoba. Ale oczywiście nie każdy, kto dołączył do naszej modlitwy, musi się modlić na głos.
Gdyby ktoś chciał dołączyć, w jaki sposób mógłby?
Zwykle ja wrzucam publiczną informację na Facebook, że jest modlitwa w co drugi piątek o 18. I najlepiej jest, jeżeli chętni, ale mówię o chętnych, których nie znam, bo jeżeli tutaj mamy grono znajomych, więc mamy taką wewnętrzną grupę, gdzie ten link wysyłam i wszyscy go widzą. Natomiast nie chcemy tego ogłaszać publicznie, ponieważ zdarzało nam się, że były, ja nie wiem co to były, jakieś dziwne szumy, jakieś takie wyglądało na jakieś włamanie kogoś z zewnątrz, szumy, buczenie i tak dalej. Stwierdziliśmy, że modlitwa jest otwarta, tylko że jeżeli ktoś chce dołączyć, to żeby skontaktował się prywatnie ze mną.
Czyli bezpośrednio.
Tak, bezpośrednio ze mną i wtedy ja wyślę link do połączenia. Z tym nie ma problemu, można napisać do mnie na maila bartosik7@gmail.com albo znaleźć mnie po prostu na Facebooku jako Paweł Bartosik. No warto, bo Biblia mówi, nie macie, bo nie prosicie. No i jeżeli ktoś nie prosi, nie modli się, no to potem nie ma. Wiele razy wskazuje na korzyści z modlitwy. Nie tylko, że coś otrzymujemy, ale też w ten sposób budujemy naszą więź z Bogiem. Tak jak rozmawiamy z drugim człowiekiem, potrzebujemy tej bliskości, komunikacji, więc modlitwa też temu służy, jeśli chodzi o naszą relację z Panem Bogiem.
I to już wszystko tym razem, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam wszystkich do modlitwy o jedność chrześcijan. Pozdrawiamy Państwa wraz z Maciejem Bogusławskim, realizującym dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.